Godzina 9:26 na zegarze, a to oznacza, że rozpoczynamy pierwszą rozmowę w audycji OFF, ON w OFF Radiu Kraków, a dzisiaj ze mną są Julia Grudek i Joanna Fudali, działaczki Młodzieżowego Strajku Klimatycznego w Krakowie. Cześć!
Cześć!
Widzieliśmy się już w zasadzie na antenie i słyszeliśmy na antenie OFF Radia Kraków, chyba dokładnie miesiąc temu, jeżeli dobrze liczę. No i wówczas wy jako MSK, czyli Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, przygotowywaliście się do takiego protestu pod nazwą, jeżeli się nie mylę, najpierw ludzie, potem zyski. No i był to protest, który z jednej strony miał pokazać solidarność z Ukrainą, z drugiej no wskazywaliście na potrzebę rezygnacji z ropy, gazu, węgla, innych surowców sprowadzanych dotąd z Rosji. No a teraz zbliża się wasza kolejna akcja związana z Dniem Ziemi, który będziemy obchodzić w najbliższy piątek. Czy mogłybyście właśnie powiedzieć coś na ten temat, co tym razem MSK przyszykowało?
Tym razem robimy taką spokojniejszą akcję, ponieważ będzie to swap roślinkowy. Generalnie akcja polega na tym, że spotykamy się razem w jednej z krakowskich kawiarni, gdzie zapewnili nam miejsce i osoby przynoszą roślinki, którymi później można się wymienić. Czyli przykładowo, jeżeli ktoś ma roślinkę, która mu się znudziła albo która nie jest idealna do klimatu i warunków w jego domu, to może sobie taką roślinkę wziąć, spotkać się z nami równocześnie, porozmawiać z nami i wymienić się tą roślinką z kimś innym.
Mówicie, że spotykacie się w jednej z kawiarni, gdybyśmy mogli jeszcze podać szczegóły, gdzie dokładnie, w jakich godzinach odbędzie się to wydarzenie?
Będzie to w Kafe Szafę, to jest tam przy przystanku Filharmonia i będzie od 16:30, pewnie potrwa do 18:30.
Dzień Ziemi, myślę, że to jest właśnie taki dobry moment, kiedy można podkreślić właśnie znaczenie takiego wspólnego dbania o planetę, o promowanie w ogóle postaw proekologicznych. No to jest w ogóle dobry czas na zastanowienie się nad naszymi, myślę, codziennymi nawykami, przyzwyczajeniami i tego, co możemy w ogóle w nich poprawić. I zastanawiam się, czy ten Dzień Ziemi, który w zasadzie gdzieś swoją historią sięga do lat 70., czy to jest dzień, który u was w szkołach, nie wiem, funkcjonuje, czy ktoś to jakoś tam promuje, czy szkoły właśnie organizują wam jakieś zajęcia związane być może z klimatem, z taką proekologiczną postawą? Właśnie zastanawiam się, bo wy jesteście uczennicami, więc myślę, że tutaj moglibyśmy pokrótce trochę do tego się odnieść.
No to jeżeli chodzi o moją szkołę, to akurat nie dzieje specjalnego, co jest bardzo smutne, ponieważ nasza szkoła ogółem jakoś pomija. Polityka może być takim tematem tabu i po prostu i z różnicy poglądów nie mówię jej ogółem o zmianie klimatycznej, nie mam pojęcia, dlatego nic się nie wspomina, ale niestety nic nie jest organizowanego. Ja tylko tak prywatnie po prostu coś robię, a tak to jest.
To jeżeli chodzi o moją szkołę, to w teorii Dzień Ziemi jest w jakiś sposób rozgłaśniany, mamy jakieś plakaty, jakieś takie pomniejsze akcje, ale właśnie no typu plakaty. Bardzo mi przeszkadza to, że nie ma żadnej edukacji związanej z ekologią, z klimatem. No, wydaje mi się, że to byłoby najbardziej istotne, jeżeli chodzi o Dzień Ziemi. Powinniśmy się dowiedzieć czegoś nowego, powinniśmy zauważać, co się dzieje w tym momencie na Ziemi, a nie dostawać informację właściwie tylko taką, że istnieje taki dzień i to właściwie tyle. Także no, ja widzę tutaj lekki problem, nawet nie lekki, całkiem duży problem związany z tym, że nie mamy takiej edukacji, nie mamy żadnych wykładów, nawet sami uczniowie jakby nie są w stanie zainicjować niczego. No ale o samym Dniu Ziemi się wspomina.
Tak myślałem, że to może być problem, to znaczy brak takiej edukacji, bo o tym się też sporo ostatnio mówi, że jest to temat, który coraz bardziej nas dotyka, w sensie dotykał już od dawna, no ale właśnie przydałaby się dyskusja, tym bardziej na poziomie właśnie szkół, które powinny wyciągać rękę i w zasadzie edukować te młodsze pokolenia. Ja zapytam was może o taką kwestię, o jakieś takie porady, no bo mówiłem o tym, że Dzień Ziemi to taki dobry przyczynek do tego, żeby może się zastanowić nad codziennymi nawykami, nad pewnymi przyzwyczajeniami i może coś zmienić. Nie wiem, co według was taki przeciętny, szary obywatel może zrobić w ogóle, aby codziennie przyczyniać się do poprawy stanu środowiska, stanu przyrody?
No to na pewno każda osoba może zacząć zrzucać śmieci. To jest taka bardzo podstawowa rzecz, ale i tak bardzo dużo osób tego nie robi po prostu. Nie widzi różnicy, czy wrzuci do zwykłego kosza wszystkie śmieci czy posrzucuję. Też co widzę w moim domu, że czasami po prostu mojemu bratu nie chce się podejść do innego kosza i wyrzucić. I na pewno chociażby taki mały właśnie kroczek, że jednak wyrzucam do odpowiedniego kosza albo że oszczędzam światło. Bardzo energii jest tak jakby pożerana i nie do końca ją w ogóle widzimy. Jeżeli na przykład nie wyciągamy wtyczki z gniazdka i trzymamy przez cały dzień na przykład wszystkie urządzenia włączone, a nie potrzebujemy tego w ogóle, albo też na przykład ograniczenie jedzenia mięsa, ponieważ to bardzo, bardzo wpływa na nasz klimat. Chociażby przyznam, że czasami jest tak, że te wegańskie odpowiedniki bardzo mało się różnią od tych mięsnych albo od zwierzęcych. I pamiętam, jak skupiłam sobie wegańską śmietanę. Moja mama nie wiedziała, że ona jest wegańska i użyła ją do mizerii. Cała rodzina siadła mizerię, nawet nie wiedząc, że to jest wegańska śmietana. A potem powiedziałam im, że o, to chyba była wegańska śmietana. I przy mnie to nie poczuli zupełnie różnicy. Więc taki mały krok, a jednak pomoże. I nawet jak my nie widzimy tego, bo nie zobaczymy krowy, która wyprodukowała mleko, które pijemy, to i tak to dużo zmienia.
Tak, ja się całkowicie zgadzam. To są takie najbardziej podstawowe rzeczy, które powinniśmy robić. Jak już też wspominałyśmy miesiąc temu, no dla nas najważniejsze są te zmiany odgórne, ale te indywidualne również są bardzo istotne i no nie możemy dbać tylko o to odgórne i tylko protestować o zmiany te odgórne, jeżeli nie wprowadzamy tych indywidualnych u nas. Myślę, że też warto wspomnieć o generalnym zminimalizowaniu zużycia plastiku, takim naprawdę zminimalizowaniu zużycia plastiku, ponieważ jest to no, gigantyczny problem, który cały czas jeszcze się powiększa i robi się jeszcze większy problem z tego. Chociażby wzięcie jakichś swoich słoików albo znalezienie punktu, gdzie można kupić rzeczy na wagę, albo chociaż wzięcie tej torby do sklepu, żeby nie kupować następnej plastikowej. To już jest myślę, że duży krok i po prostu trzeba wstawić sobie w głowie taką rutynę, że to jest w plastiku, może warto zmienić to, wziąć i w jakiś inny sposób kupić gdzie indziej, żeby zminimalizować to zużycie. Tak samo jak już Janna wspomniała, ten wegetarianizm albo chociaż ograniczenie jedzenia mięsa, bo to też ma ogromny wpływ w tym momencie na zmiany klimatyczne. Tak samo też jak ten przemysł mleczny, więc to też myślę, że jest bardzo, bardzo istotne.
Rozmawialiśmy sobie właśnie o Światowym Międzynarodowym Dniu Ziemi. W tamtym miesiącu, jak spotkaliśmy się pierwszy raz, rozmawialiśmy sobie trochę o MSK. O to MSK będę was zapewne dopytywał, ale będę was też dopytywał o kwestie związane stricte z klimatem, ale też polityką klimatyczną, bo oczywiście, że często pojawia się takie zdanie wokół MSK, że wy no, nie jesteście ekspertami, nie będziecie opracowywać pewnie żadnych planów i reform gospodarczych. Jesteście po prostu młodymi ludźmi, którzy chcą coś zmienić, chcą coś zakomunikować. I tak jak mówicie, ważne są zmiany indywidualne, ale ważne są też zmiany systemowe. Chciałem was o to podpytać, czy wy w ogóle widzicie jakąś zmianę nastawienia? Generalnie jakieś głosy pozytywne, które być może gdzieś wokół klimatu się pojawiają na tym szczeblu wyższym? Czy jednak wciąż jest sporo, sporo do zrobienia?
Jeżeli jest jakaś rozmowa, jakaś konwersacja w ogóle z osobami zainteresowanymi, którym zależy na takich zmianach, to często oni są właśnie tacy poważni i bardzo ważny jest dla nich ten temat, ważnie to traktują, ale mam takie wrażenie, że za każdym razem tak po mniej więcej miesiącu albo coś to wszystko opada i no to nie jest raczej dla nikogo taka bardzo ważna sprawa, jeśli chodzi o polityków. Też wydaje mi się, że żaden na przykład kandydat na prezydenta nie miał aż tak mocnej kampanii klimatycznej. Znaczy były tam jakieś aspekty, aczkolwiek z tego co pamiętam na przykład pan Andrzej Duda miał dofinansowanie na jeziorka domowe, coś takiego było. Nie wydaje mi się, że to było aż tak bardzo pomocne. I też jak było na przykład chyba COP26 teraz, to dużo osób jest niezadowolonych, ponieważ to była taka rozmowa z wyższych szczebli i bardzo mało postanowień takich bardzo rzeczowych, ważnych.
Jak chodzi o to COP26, no to właśnie te ustalenia są takie dosyć powstały jakieś, ale tak naprawdę to, kto będzie chciał, to je wprowadzić, kto nie będzie chciał, to właściwie nie ma aż takiego przymusu, więc no politycy trochę unikają tego tematu. Co prawda, no odkąd działamy, może coś tam się zmieniało, może były momenty, w których widzieliśmy jakieś skutki naszych działań. No natomiast nie jest ich dużo, nie jest to bardzo spektakularne i cały czas widzimy tą bierność polityków w tym temacie, co jest frustrujące, ponieważ porównując to do tego, ile robimy i jak bardzo się staramy, to dosyć demotywujące jest widzenie braku rezultatu. Także tak jak mówiła też Asia, że w momencie jakiejś rozmowy z politykami bardzo, wydają się bardzo zaangażowani, ale zaraz to wszystko znika, więc może być to nawet sztuczne, jak naprawdę nie wiemy.
Powstaje pytanie, dlaczego tak się dzieje? To znaczy, mówimy o temacie klimatu, który wydaje się nie pierwszorzędny dla polityków, a powinien być. Zastanawiam się zawsze nad tym, czy to jest kwestia właśnie jakichś interesów odgórnych, czy tutaj też jakieś pierwsze skrzypce, a może któreś tam skrzypce z kolei grają może korporacje, no bo jednak wiemy, jak działa kapitalizm i w momencie, gdybyśmy zaczęli ograniczać zapewne wszystko, co potrzebne jest do ograniczenia emisji, no to pewnie tutaj byłyby duże straty. Nie wiem, czy też tak na to patrzycie i taka jest wasza teoria na ten temat.
Wydaje mi się, że głównie pieniądze grają rolę, ponieważ jakby to było coś w stylu, nie wiem, jakby była wymyślona kampania oddychajmy więcej, to nie miałoby to raczej żadnych kosztów, po prostu ludzie oddychaliby więcej i najwyżej drzewa po prostu produkowałyby więcej powietrza, załóżmy, ale nikt by na tym nie ucierpiał biznesowo i ekonomicznie. A w momencie, w którym pieniądze grają jakąś rolę, załóżmy, że grają, ponieważ na przykład transport węgla do Polski, tego gazu ziemnego. W ogóle są różne przecież przedsięwzięcia, na przykład, że zakupić dany surowiec, są budowane jakieś tunele przesyłowe. No i to wszystko polepsza, załóżmy, stosunki z danymi państwami. I w momencie, w którym chcielibyśmy na przykład przestać kupować i przestać w ogóle używać takich surowców, no to na pewno mogłyby nam się pogorszyć stosunki. I myślę, że to też w taki sposób rozpatrywamy, że my jesteśmy tylko członkami państwa, a no tam już się liczą bardziej takie interesy ogólnopaństwowe.
No właśnie, szkoda, że nasza właściwie przyszłość i nasz dobrobyt następnych pokoleń jest uzależniony teraz od interesów, od biznesu, od pieniędzy. Ponieważ no, powinna być to sprawa pierwszorzędna, która powinna być brana pod uwagę przez wszystkich tak samo, powinna być dla wszystkich tak samo ważna i tak samo krytyczna. No więc tutaj te wszystkie interesy, korporacje, pieniądze, biznesy nie powinny grać aż tak dużej roli. Natomiast jak wiemy i się domyślamy, no to jest pewnie jakiś główny powód tego, że nie widzimy żadnych zmian, co jest bardzo przykre. No ale tak, wydaje mi się, że jest, że to jest mieszanka tego wszystkiego, o czym wcześniej wspomniałeś.
No ale widzimy zmiany klimatyczne i od nich już się nie da uciec. Wczoraj przeczytałem taki artykuł, który mignął mi w mediach społecznościowych na temat kondycji Bałtyku, która jeszcze nigdy nie była tak zła. Tu pozwolę sobie zacytować fragment. Stan naszego morza systematycznie się pogarsza, a jednym z powodów jest postępująca zmiana klimatu. W Bałtyku nie ma już obszaru, który można uznać za zdrowy czy niezniszczony. Jest w nim coraz mniej ryb, co się wiąże z tym, że coraz mniej mamy pożywienia dla fok i morświnów. Bałtycka woda jest coraz cieplejsza, do czego bałtyckie ryby nie są przystosowane. Poza tym ciepła woda to idealne warunki do nadmiernego rozkwitu sinic, których naturalny rozkład zużywa tlen. W ten sposób powstają martwe strefy, które obecnie zajmują już 1/5 dna Bałtyku. No i to jest w zasadzie fakt, który tutaj przytoczyłem. chyba jest jeszcze więcej takich przykładów. Gdybyśmy mogli tutaj trochę powróżyć i zrobić takich prognoz na przyszłość, czego my się w ogóle możemy spodziewać, jeżeli nie zaczniemy działać?
Dużym skutkiem, którego wydaje mi się, że wiele osób w ogóle nie dostrzega, będą ogromne migracje ludzi, ponieważ kryzys klimatyczny, ogółem zmiana klimatu, ta, o której mówimy, polega głównie na tym, że dwutlenek węgla, metan i inne gazy cieplarniane są zatrzymywane w atmosferze, przez co więcej powietrza jest upchane jakby na terenie Ziemi i w atmosferze, regulacja się, przez co jest cieplej. To właśnie o tym się mówi, że temperatura się podnosi, ponieważ my więcej wytwarzamy gazów cieplarnianych. To jest właśnie skutek tego, przez co więcej powietrza paruje, skrapla się i jest więcej wody. Tak bardzo mówiąc prostolinijnie, więcej wody to oznacza wyższy poziom mórz, oceanów, ogółem zbiorników wodnych większych. To nie będzie tak do końca, że w Polsce w grudniu będziemy sadzić pomarańcze i melony, tylko po prostu będzie bardzo źle i w miejscach, w których jest już ciepło, będzie jeszcze cieplej, a u nas powiedziałabym, że my wolniej zobaczymy skutki, ponieważ jednak jesteśmy bliżej biegunu niż załóżmy, nie wiem, Nigeria. Przez te podniesione poziomy mórz ogółem woda podniesie się na taki poziom, że niektóre po prostu miasta albo państwa całe, które są położone nisko nad poziomem morza, zostaną powoli zalane. To jest, załóżmy, taki długotrwały skutek, którego nie zobaczymy w tym momencie, aczkolwiek już czytałam kilka, w artykule jakieś były takie wypowiedzi różnych mieszkańców wysp, których po prostu wyspy zostały całe ewakuowane, ponieważ zostały zalane. I to się działo powoli, ale w pewnym momencie po prostu nie ma już wyspy. Mieliśmy teraz duży problem z ogółem uchodźcami, najpierw z ogółem tej granicy białoruskiej. Bardzo dużo było tam ludzi. Potem jeszcze teraz oczywiście Ukraina, cała wojna, wszyscy oczywiście uciekają. W wielu miejscach się tak dzieje, po prostu w pewnym momencie nie będzie już miejsca na tych wszystkich ludzi. Jeszcze część miejsca zostanie zabrana przez nasze głupie postępowanie.
No na pewno trzeba wspomnieć o ogromnym wymieraniu gatunków. To już się dzieje, to właściwie nie jest wróżenie przyszłości. My może o tym aż tak nie słyszymy, albo słyszymy tylko, że ktoś gdzieś wspomni, ponieważ no, żyjemy w miejscu, gdzie tych gatunków aż tak dużo nie ma. Natomiast w lasach równikowych codziennie wymierają kolejne gatunki. Jest to przerażające. Różnorodność tych gatunków się zmniejsza, również jeśli chodzi o rośliny, bo to nie tylko zwierzęta. Także to jest na pewno bardzo, bardzo duży problem, który ciągnie za sobą kolejne skutki, ponieważ w momencie, w którym wymiera jeden gatunek, który przykładowo był pożywieniem dla innego, no to zaczynają się robić takie problemy, ponieważ no, inny gatunek nie jest w stanie sobie dostarczyć jakichś składników i ciągnie za sobą to, powiedzmy, wymieranie kolejnego, albo problemy, albo jakieś choroby. Także to jest na pewno jeden z wielu problemów. Na pewno również warto wspomnieć o tym, jak zmiany klimatyczne wpływają właśnie na wodę, na oceany, na morza, gdzie również dochodzi do tego wymierania gatunków. Powstają strefy martwe, których jest już naprawdę sporo i które słychać, że powstają nowe i te stare powiększają się, gdzie po prostu nagle w środku oceanu, na środku niczego, nie ma ani jednej żywej istoty. I to robi się coraz bardziej przerażające, ponieważ no też o tym w sumie nikt nie rozmawia tak naprawdę. Mam wrażenie, że dużo osób nawet nie słyszało o czymś takim jak strefa martwa w oceanie. No a to cały czas postępuje i w końcu doprowadzi do tego, że nie będzie wystarczająco łowisk. Już właściwie wyczerpaliśmy 75% łowisk. Więc tak, to jest wszystko połączone i wiele, wiele rzeczy, że tak powiem, postępuje. Co wpłynie na naszą przyszłość, ale dzieje się już teraz.
Wspomniałaś wymieranie gatunków, to mogliśmy zaobserwować między innymi w Australii podczas pożarów, gdzie tych gatunków zginęło miliony. To były jakieś takie przerażające liczby. Na koniec zapytam was i wrócę w zasadzie do tematu MSK, bo pytałem was o wasze akcje, o wasze protesty. Pamiętam, jak MSK się rodziło i jak powstawały te grupy w różnych miastach, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Młodzi ludzie się zbierali, protestowali, organizowali różne akcje. Mam wrażenie, że patrzono wtedy na MSK trochę z dystansem, jako na taką bandę dzieciaków, które coś pokrzyczą, ale nie wiedzą do końca w ogóle, o co im chodzi, etc. Chciałem was zapytać właśnie, jak wy się czujecie dzisiaj jako MSK? Wydaje wam się, że ta wasza organizacja, to wasze zrzeszenie jest jakoś bardziej respektowane, brane na poważnie? Nie wiem, jak wy się właśnie w tym odnajdujecie, czujecie?
No nadal w pewnym sensie jesteśmy uważani za taką bandę dzieciaków, która wychodzi na ulicy i krzyczy na tematy, które tych polityków czy tam niektóre osoby rzeczywiście niekoniecznie interesują. Ale myślę, że jakby nasz wiek można uznać i za plus, i za minus, ponieważ no za minus nie do końca jesteśmy respektowani, nasze zdanie jest powiedzmy pomijane. Plus jest taki, że mamy bardzo duży rozgłos, ponieważ jesteśmy uczniami, omijamy lekcje w szkole albo wychodzimy na ulicę i właściwie szkoły w pewnym sensie zostają częściowo puste, bo wychodzi tak dużo osób, szczególnie te nasze strajki klimatyczne największe, że ma to duży rozgłos później w mediach i myślę, że na to też wpływa nasz wiek. Tak naprawdę powinniśmy skupić się na szkole, na nauce, na przygotowaniu się do matury, czy do jakichś egzaminów ósmoklasisty, czy też o nauce na studiach, a my skupiamy się na tym, że zmiany klimatyczne postępują i w sumie to jest nasz główny cel i na tym się skupiamy. Także to nam daje na pewno duży rozgłos w mediach.
To na koniec poproszę was jeszcze raz o taką przypominajkę tego, co szykujecie z okazji Dnia Ziemi. I jeszcze takie pytanie, już pytałem was o to miesiąc temu, ale myślę, że warto przypomnieć, no właśnie, czy można się do was zgłaszać jako do MSK, jak to zrobić i czy każdy może dołączyć?
Oczywiście, że każdy może dołączyć, to nie ma żadnego problemu, czyli zależy ci na ochronie, to możesz się zgłosić, a też nie mamy jakiegoś, nie wiem, załóżmy, strasznego testu, czy jesteś wystarczająco ekologiczny, ekologiczna. Po prostu, jeżeli czujesz, że chciałabyś zmienić coś w systemie, jeżeli myślisz, że na przykład państwo polskie, rząd polski nie wykonuje wystarczająco dużo rzeczy, aby zmienić klimat, żeby poprawić klimat, to oczywiście możesz się do nas zgłaszać. Zazwyczaj jest taka rozmowa, wszystko wytłumaczone, jak to działa. Dlatego głosić też, na kanał zgłaszać.
A jeśli chodzi o akcję, która będzie już w ten piątek, to zapraszamy do Kafe Szafy o 16:30 z waszymi roślinkami. Mam nadzieję, że się zobaczymy i w sumie będziecie mogli się wymienić, pogadać z nami. Także myślę, że bardzo, bardzo przyjemna akcja w fajnej atmosferze. Zapraszamy.
Super, to ja w takim razie bardzo wam dziękuję za to dzisiejsze poranne spotkanie. No właśnie, polecamy i to wydarzenie z okazji Dnia Ziemi i wszystkie inne wasze inicjatywy, które wychodzą od was jako od MSK, czyli Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, który działa również w Krakowie, a moimi gościniami dzisiaj były Julia Grudek i Joanna Fudali, no właśnie, z Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. Dzięki wielkie.
Wielkie dzięki.
Thank you.